Magdalena Ogórek, Rozmowy pod krawatem. Witam Państwa bardzo serdecznie w nowym roku. Oczywiście życzę wszystkiego dobrego i na pewno do życzeń dołączy się gość pod krawatem, który już tutaj w studiu czeka. Zbigniew Gryglas, Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam panią, witam serdecznie państwa i oczywiście przyłączam się do tych życzeń. Życzę państwu wszystkiego dobrego w nowym roku, w tym takim szczególnym roku, bo to jest rok stulecia niepodległości.
Wszyscy byśmy sobie tego życzyli, żeby było dobrze i żeby było spokojnie, a tymczasem nowy rok znów zaczął się w ten sposób, że jeszcze nie przebrzmiały echa po akcie wandalizmu dokonanym w biurze pani minister Beaty Kempy, a tymczasem już pana koledzy z klubu i Łukasz Schreiber i poseł Paweł Lisiecki mieli problemy właśnie z tego typu aktami wandalizmu. Czy pan upatruje, że ta narracja ulicy i zagranicy wzmaga tego typu akty agresji?
No z całą pewnością tak. To bardzo smutne, że mamy do czynienia z takimi wydarzeniami. Ja jednak mam taką olbrzymią nadzieję, że ten rok stulecia niepodległości połączy nas Polaków, że ta idea uczczenia stulecia, odzyskania niepodległości, no to było tak istotne, tak doniosłe wydarzenie dla naszego kraju, że powinno nas bardzo zjednoczyć. Naprawdę starajmy się jednoczyć wokół spraw, które są fundamentalne dla Polski, czyli dla naszego kraju, spraw takich jak bezpieczeństwo nad polską racją stanu. I tutaj ja od wielu miesięcy mówię o tym, że takim naszym wspólnym marzeniem polityków powinno być pozostawianie tej kwestii racji stanu Rzeczypospolitej poza sporami politycznymi. To naprawdę ułatwiłoby bardzo wiele spraw. Ja nawet miałem taką swoją osobistą koncepcję, by stworzyć coś na wzór poprzednio działającej przed integracją europejską, takiej rady ponadpolitycznej, w której byśmy mogli dyskutować o takich najważniejszych sprawach państwa.
Kogo miałaby zrzeszać ta rada?
Zarówno opozycję, jak i rządzących. No i wiele środowisk także poza politycznych, tak żebyśmy rzeczywiście mogli tą sferę najistotniejszą dla nas wyłączyć z bieżącego sporu politycznego, bo bardzo źle się dzieje, jeżeli nasze polskie sprawy są rzeczywiście wynoszone poza granicę, to nam Polakom bardzo źle się kojarzy z historią, z przeszłością i najczęściej kończyło się to bardzo dramatycznie, więc musimy tą lekcję z naszej historii wyciągnąć i dzisiaj doprowadzić do takiej sytuacji.
Pan poseł bardzo ładnie mówi o tej wspólnotowości, o potrzebie połączenia się w roku tak istotnym, bo rzeczywiście 2018 wiąże się ze szczególną dla wszystkich Polaków rocznicą. No i w takiej oto sytuacji Róża Thun występuje w 30-minutowym filmie realizowanym przez niemiecką telewizję publiczną. Jest przedstawiana jako, uwaga, kobieta, która walczy o swój kraj, w którym panuje dyktatura.
No proszę państwa, ja myślę, że nikogo z Polaków nie trzeba przekonywać, że w Polsce dyktatury nie ma.
Polaków nie, ma żadnych, ale Niemcy oglądają ten film.
Żadnych objawów dyktatury. Niemcy, ci, którzy przyjeżdżają do Polski, a przyjeżdża ich tutaj bardzo wielu na zakupy, przyjeżdżają zwiedzać nasz piękny kraj, więc myślę, że także znają tą sytuację. Ja muszę pani powiedzieć, że to jest taka pewna przypadłość. Ja ją nazywam na własny użytek taką pewną zarazą kosmopolityzmu, tak to określę. Ja w swojej karierze urzędniczej, bo przez długi czas byłem urzędnikiem państwowym, pracowałem kilka miesięcy w Komisji Europejskiej. I muszę pani powiedzieć, że spotkałem tam parę osób, także z naszego kraju, także Polaków, którzy z chwilą rozpoczęcia pracy w Komisji Europejskiej, no tak jakby stawali się kosmopolitami, zapominali, z jakiego kraju pochodzą.
Czy uważa pan, że to jest syndrom, który wszystkich dotyka, że to nie tylko Róża
Thun? To nie dotyka szczęśliwie wszystkich, ale myślę, że bardzo wielu i niestety także część z naszych europarlamentarzystów, no pani Thun jest takim przykładem.
To syndrom syndromem, przepraszam, że jeszcze wejdę w słowo, ale działalność bardzo szkodliwa i niestety konsekwencje tego typu filmu też są straszne i rozpaczliwe, bo rzeczywiście część Niemców wierzy, że oto mamy do czynienia z pełzającą dyktaturą, że w Polsce bardzo źle się dzieje, a oto tutaj występuje kobieta, która walczy w pojedynkę o swój kraj.
No absolutnie nie można się z tym zgodzić.
To co robić? Ja się zastanawiałam, czytałam opinie Twitterowiczów na przykład. Ktoś zaproponował, żeby może należy zaproponować Niemcom film nagrany przez Polskę i udostępniony o tym, jak u nas jest naprawdę, bo trudno walczyć z tego typu propagandą.
Z całą pewnością musimy to robić także. Musimy także pokazywać prawdę o Polsce. Ale ja myślę, że ja nie przeceniałbym tego filmu. Oczywiście jest to naganne, że obywatel Polski może, co więcej, europarlamentarzysta wybrany przez Polaków może wystąpić w takiej roli. No, przypomnę, że to nie jest pierwsze zachowanie, to jest co najmniej druga taka kwestia, bo pani Thun głosowała przeciwko Polsce podczas głosowania w parlamencie dotyczącym rezolucji w sprawie Polski, więc to jest już druga tego typu kwestia. Natomiast no, trzeba rzeczywiście pokazywać Europejczykom, Polakom mniej, Europejczykom, jaka jest sytuacja w naszym kraju. I myślę, że to jest też nasza rola. Ja raz jeszcze podkreślę, ja nie wierzę w takie jakieś poważne oddziaływanie tego typu produkcji. No, ona ma charakter taki propagandowy. Przykre, że angażuje się w to telewizja publiczna niemiecka, bo to jest telewizja finansowana przez rząd Republiki Federalnej.
Rzeczywiście jest pewna taka tendencja. CDF do tej pory w dalszym ciągu nie przeprosiło na przykład Karola Tandery za użycie określenia polskie obozy koncentracyjne. Te przeprosiny, które były wystosowane, były bardzo mocno ukryte, niezgodne z wyrokiem sądu. Natomiast i Niemcy, i inne państwa bacznie przyglądały się, co działo się w Budapeszcie, przyglądały się spotkaniu premiera Viktora Orbana i Mateusza Morawieckiego. Co Mateusz Morawiecki załatwił, a czego nie załatwił w Budapeszcie, pana zdaniem?
Po pierwsze, ja chcę powiedzieć tak, że my zbytnią wagę przywiązujemy przy tym spotkaniu do kwestii artykułu 7. Po wypowiedzi pana premiera Orbana wszystko stało się jasne. Wypowiedzi dla telewizji publicznej.
Tak, wczoraj rozmawiał z Krzysztofem Ziemcem.
Sankcje nam absolutnie nie grożą. Ja myślę, że tych krajów, które wyrażą podobne stanowisko, będzie znacznie więcej. To nie tylko Węgry, więc nie jest tak, jak mówi opozycja, że gdzieś tam nasza sytuacja jest zależna wyłącznie od Węgier. To było bardzo dobre spotkanie dwóch przyjaciół. To było spotkanie przywódców dwóch bratnich krajów, które mają bardzo wiele wspólnych spraw. Dla mnie takim istotnym komunikatem, który płynie z tego spotkania, jest stwierdzenie obu premierów, że no, czas, żeby Zachód zauważył, że między Rosją a Europą Zachodnią istnieje taki obszar, który się nazywa Europa Środkowa i ten obszar to dzisiaj obszar takiego energicznego, dużego rozwoju gospodarczego, to obszar stabilności politycznej, to obszar, no, w którym żyją Europejczycy, którzy mają takie same prawa jak Europejczycy z Zachodu, a może nawet większe, dlatego że no, myśmy zostali nie z własnej winy dotknięci no, taką pozostałością wojny. To nie z naszej winy pozostawiono nas w obozie sowieckim i dzisiaj właściwie płacimy tego do dzisiaj wysoką cenę.
Czy głos Węgier i Polski będzie donośny w 2018 roku? Będziemy na pewno obserwować. Natomiast ja się zastanawiam nad tym, czy Komisja Europejska, dyskutując tak dalece o praworządności, w końcu zwróci uwagę na przykład na to, co dzieje się na Malcie, na pranie brudnych pieniędzy, na śmierć dziennikarki w niejasnych okolicznościach, na to, że w Niemczech panuje ewidentna cenzura, nie ma wolności słowa. Bloger, który korzysta z materiałów historycznych, dostaje wyrok w zawieszeniu, ponieważ dotknął kwestii związanych z islamem. Podobną cenzurę stosuje państwo niemieckie wobec wielu publicystów, którzy w taki sposób próbują się wypowiadać. Co z tą praworządnością, panie pośle? To dla jednych tak, dla drugich siak? Jak działa Komisja Europejska?
No więc to, o czym pani mówi, to jest taki istotny dowód na to, że ta procedura artykułu 7 została wszczęta nie z powodu naruszenia praworządności przez nasz kraj, nie z powodów merytorycznych. Ja znajduję jeszcze jeden taki dodatkowy argument. Tym argumentem jest brak zakończenia procedury legislacyjnej w Polsce dotyczącej tych dwóch ustaw sądowych w momencie podejmowania decyzji przez komisję. No, przypomnę, że na tamtą chwilę pan prezydent jeszcze nie podpisał tych ustaw, więc no, nie było podstaw do tego, żeby wszczynać procedurę przez komisję. To jest taki formalny błąd tej decyzji Komisji Europejskiej. Ale
jeszcze,
chcę powiedzieć tak, jeśli można zakończyć ten wątek. Dla mnie nie ulega wątpliwości, że taki istotny powód wszczęcia procedury to są kwestie różnicy zdań krajów naszego regionu, bo to nie jest wyłącznie Polska, na tematy takie kluczowe dla przyszłości Unii. Myślę tu przede wszystkim o wartościach, które nas, obywateli Unii Europejskiej, łączą. To są przede wszystkim kwestie wartości. No, trzeba przypominać o tym bardzo często Europejczykom z Zachodu, że Unię Europejską tworzyły takie osoby jak Robert Schuman czy Gaspari, które dzisiaj są kandydatami na ołtarze. U podstaw Unii Europejskiej leżały te wartości chrześcijańskie, wartości cywilizacji łacińskiej i my do tych wartości wracamy. No, musimy także naszym przyjaciołom z Zachodu przypominać, że my odzyskaliśmy pełną suwerenność dopiero 20 kilka lat temu i jesteśmy na takim etapie, że cieszymy się tą niepodległością. I dzisiaj nam bardzo trudno jest zaakceptować Europę jako ojczyznę. My mówimy, że Europa powinna pozostać takim organizmem, który łączy niezależne jednak kraje, który korzysta z takiej różnorodności tych krajów. I Europa Wschodnia w tym zakresie może wnieść bardzo dużo. Kolejna kwestia to sprawa gospodarcza. No, także Niemcy, Francuzi muszą zauważyć, że nasze kraje dzisiaj cieszą się bardzo wysokim wzrostem gospodarczym. My doganiamy Zachód i oczywiście zajmie to nam jeszcze troszkę czasu, bo w tej grze nas nie było przez 50 lat. Ale my dzisiaj, jak powiedział słusznie premier Orban, wymiana handlowa Niemiec z krajami Wyszehradu to jest dzisiaj wymiana wyższa od tej z Francją, więc to naprawdę jest już dzisiaj imponujący poziom gospodarczy. On będzie się powiększał, więc czas dostrzec nas Polaków, nas Węgrów, Czechów. My możemy bardzo dużo wnieść do Europy, zapewnić jej stabilność, bo paradoksalnie dzisiaj większą stabilnością cieszą się nasze kraje niż stare kraje założycielskie Unii. W Niemczech ciągle nie mamy rządu, we Francji prezydent ma bardzo niskie notowania.
Panie pośle, to są wszystko bardzo piękne słowa, tylko pytanie, czy w sytuacji, kiedy wpływowi politycy unijni mówią o tym, wskazują wyraźnie, że oni są za federalizowaniem Europy na potęgę, za tym, żeby Europa skupiła się wokół twardego jądra krajów strefy euro, czy rzeczywiście ten głos, jak pan ładnie osadził, tej Europy Środkowo-Wschodniej, jest w stanie przebić się na tyle, żeby pokazać, że my też mamy swoje racje i my też będziemy głosem donośnym o naszych wartościach mówić?
Europie w każdym razie potrzebna jest dyskusja. Potrzebna jest dyskusja i myślę, że ona będzie trwała jakiś czas. I ta dyskusja nie może polegać na narzucaniu przez Niemcy czy Francję swojego punktu widzenia. Także nasz punkt widzenia, naszych krajów musi być brany pod uwagę.
Obawiam się niestety, że pan Timmermans widzi to inaczej, pan Juncker też widzi to inaczej. Zostawmy już kwestie unijne, panie pośle, bo czas nas goni, ja chcę jeszcze o istotne rzeczy zapytać. Przede wszystkim o to, czy pan korzysta z publicznej służby zdrowia, a jeżeli tak, czy jest pan z niej zadowolony?
Ja korzystam wyłącznie z publicznej służby zdrowia, muszę pani powiedzieć, i jestem dosyć zadowolony.
To ja panu powiem, że ja bardzo bym chciała w ciągu ostatnich kilku lat, gdy próbowałam zapisać się do specjalisty, terminy były tak odległe, że musiałam skorzystać z pomocy prywatnego lekarza.
No niestety to to jest ciągle problem w Polsce. No, reformę służby zdrowia prowadzimy właściwie nieustannie od 1989 roku.
To
ja muszę pani powiedzieć, że ja osobiście bardzo żałuję takiej decyzji jednego z ministrów, który doprowadził do likwidacji kas chorych, bo ja dostrzegałem taką istotną zaletę w tym systemie. Zaczynaliśmy obserwować w służbie zdrowia taką dobrą konkurencję między płatnikami, między tymi kasami. Były lepsze i gorsze kasy, jedne uczyły się od drugich. Był ten postęp. Ja pamiętam, że swego czasu podczas studiów w Krajowej Szkole Administracji Publicznej myśmy analizowali różne kasusy reformy służby zdrowia w różnych krajach i zapamiętałem taki obraz, że Niemcy, czyli no ten kraj, który często przywołujemy jako wzór organizacyjny, dochodziły ponad 10 lat do tego, by zbudować taki w miarę dobry, solidny system. To nie stało się z dnia na dzień, a my Polacy po 2 latach wdrażania systemu kas chorych wycofaliśmy się z niego, centralizując służbę zdrowia, więc to oczywiście już przeszłość, ale ciągle przed nami dyskusja, jak te stosunkowo jednak skromne środki, którymi dysponujemy, no miejmy nadzieję, że one będą większe, ale jak je dobrze wydawać, jak wydawać je z korzyścią dla pacjenta. Ja myślę, że to, o czym dzisiaj mówi premier Morawiecki, że my tą krótką kołdrę musimy rzeczywiście dbać o to, żeby ona była dobrze wykorzystana, żeby okryć te wszystkie możliwe potrzeby. No, z całą pewnością nie jest to dzisiaj stan idealny, ale ja na pocieszenie muszę powiedzieć, że jak kilka lat temu byłem w Norwegii i zapytałem o terminy oczekiwania na usługi specjalistyczne,
nie wierzę, że też były tak
to
długie.
Również były bardzo długie i co najważniejsze, nie do ominięcia przez kogokolwiek. Panie... Niezależnie, czy pacjent był ministrem, czy Szarym Kowalskim, takie same terminy.
Tylko, panie pośle,
to jest też ważne, żeby była uczciwość w tym systemie, żebyśmy byli wszyscy jednakowo traktowani.
Bo dzisiaj Donald Tusk wzywa Prawo i Sprawiedliwość do negocjacji z lekarzami. Kiedyś sam straszył jako premier konsekwencjami lekarzy. Ogromnymi krytykami Prawa i Sprawiedliwości ministra Radziwiłła są fatalni politycy i jeżeli chodzi o resort zdrowia, to pokazali, że nie byli w stanie opanować tej stajni Augiasza. Mam na myśli panią Ewę Kopacz, Bartosza Rółkowicza. Dzisiaj zamiast konstruktywnie pomóc, krytykują.
No, to jest rola opozycji w jakimś sensie, no ale ta krytyka powinna być konstruktywna i myślę, że...
Chodzi o dobro wszystkich Polaków.
Ale poprzedni minister zdrowia, który także borykał się z tymi problemami, powinien to rozumieć. Ja rozumiem zniecierpliwienie tych młodych lekarzy, którzy chcieliby poprawy sytuacji całej służby zdrowia i swojej sytuacji, chcieliby tej poprawy natychmiast, no ale to nie da się zrobić w ciągu 2-3 miesięcy. Na to potrzeba troszkę czasu. Rząd zadeklarował no, takie istotne zwiększenie wydatków na opiekę zdrowotną w perspektywie kilku lat. No i myślę, że to jest dobry plan. To jest taki plan rzetelny. Tutaj nikt nie chce oszukiwać zarówno lekarzy, jak i pacjentów, że to nastąpi natychmiast, że to nastąpi jutro, ale to powinno sukcesywnie poprawiać sytuację w służbie zdrowia i w tej dostępności do tych usług, których dzisiaj Polacy potrzebują.
Wszyscy będziemy się temu przyglądać uważnie. Jeszcze szybciutkie pytanie na koniec. Co z rekonstrukcją rządu? Po 6 stycznia premier Morawiecki już zapowiedział kolejne zmiany.
No tak, myślę, że ta rekonstrukcja nastąpi. To, czego ja się osobiście spodziewam, to przede wszystkim przydzielenia zadań ministrowi finansów i ministrowi rozwoju, bo w moim przekonaniu, no jako długoletniego, doświadczonego urzędnika, to nie jest możliwe, by łączyć funkcje premiera i ministra dwóch arcyistotnych resortów przez długi czas, więc myślę, że tutaj jest właściwe, by pan premier skupił się na kierowaniu rządem, natomiast konieczne jest powołanie ministra finansów i ministra rozwoju. To jest takie minimum. A być może premier zaproponuje dalej idące zmiany. No oczywiście domeną szefa jest meblowanie sobie gabinetu, więc wierzę, że zrobi to dobrze minister Morawiecki, bo jest bardzo dobrym, sprawnym premierem.
I to powiedział Zbigniew Gryglas, przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj na naszej antenie. Bardzo serdecznie dziękuję, panie pośle.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.
Ja się z państwem żegnam i do usłyszenia. Dobrego dnia.